The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Dzień dobry, jest wtorek, 24 dzień września, 268 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 98 dni. A do wysłuchania audycji jak codziennie zaprasza Państwa Barbara Innicka. Słońce wzeszło o godzinie 6.49, zajdzie już o 18.57. A więc dzień dzisiejszy trwa 12 godzin 7 minut. Imieniny zaś obchodzą Gerard, Herman i Maria. Najlepsze życzenia kierujemy do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów. A za oknem coraz bardziej pokazuje się nam jesień. Temperatura dzisiaj maksymalna 70 stopni, jutro 70 stopni. Ale raczej deszczowo, w czwartek 81, a później temperatury od 71 stopni do 78, a więc wyraźnie jest już nie tylko kalendarzowa jesień, ale i ta za oknem. Cytat dnia dzisiejszego to Fiodor Dostojewski. Czyjeś cierpienie, choćby najdotkliwsze, nie wypełnia serca tak, jak własne, choćby najmniejsze.
Po czernie szyny, po liściu kaliny, jesień, jesień już. Po ciszy na stawie, po krzyku żurawi, jesień, jesień już. Po astrach, po ostach to widać, to proste, że jesień, jesień już. I po tym, że wcześniej noc ciągnie ze zmierzchem, jesień, jesień już. Ach, ten dzień w kolorze śliwkowym, barbarysu i głogu ma smak. Stawia drzewom pieczątki, żeby było w porządku, że już pora, że trzeba iść spać. A my tak po kieliszku, po troszeczku popijamy calutki ten dzień. Próbujemy nalepki z dzikiej róży, z porzeczki, żeby sprawdzić, czy zimą to wypić się da. To się w głowie nie mieści, że tak szumi, szeleści, tak bliziutko, o krok prawie tuż. Głębokimi rzekami pachnącymi szubarami idzie jesień i prosto w nasz próg. Ale co tam, przecież taka jesień złota nie jest zła. Ale co tam, przecież taka jesień złota niechaj trwa. Po pustym już polu, po pełnej stodole, jesień, jesień już. Strachowi na wróble już nad czym się trudzić, jesień, jesień już. I po tym, że w górze wiatr wróży kałuże, tak jesień, jesień już. I po tym, że przecież jak zwykle polecie, jesień, jesień już. Ach, ten dzień w kolorze śliwkowym, barbarysu i głogu ma smak. Stawia drzewom pieczątki, żeby było w porządku, że już pora, że trzeba iść spać. A my tak po kieliszku, po troszeczku popijamy calutki ten dzień. Próbujemy nalepki z dzikiej róży, z porzeczki, żeby sprawdzić, czy zimą to wypić się da. To się w głowie nie mieści, że tak szumi, szeleści, tak bliziutko, o krok prawie tuż. Głębokimi rzekami pachnącymi szuwarami idzie jesień i prosto w nasz próg. Ale co tam, przecież taka jesień złota nie jest zła. Ale co tam, przecież taka jesień złota nie jest zła. niechaj trwa.
Leszek Długosz w utworze noszącym tytuł Dzień w kolorze śliwkowym. A teraz nasze kalendarium. Rok 1664. Holendrzy przekazali Anglikom Nowy Amsterdam, później Nowy Jork. Przeprowadził w milczeniu cesję terytorium Rzeczpospolitej na rzecz Królestwa Prus, które otrzymało Gdańsk, Toruń, województwo gnieźnieńskie, poznańskie, sieradzkie, kaliskie, płockie, brzesko-kujawskie. 1821 urodził się Cyprian Kamil Norwid, poeta, dramatopisarz, malarz i rzeźbiarz. Jest uważany za jednego z czterech najważniejszych polskich poetów romantycznych. 1906. Prezydent Theodore Roosevelt ustanowił pierwszy park narodowy Stanów Zjednoczonych, Devil's Tower w stanie Wyoming. 1927. Zgromadzenie Ogólne Ligi Narodów przyjęło deklarację zaproponowaną przez Polskę o niedopuszczalności wojny napastniczej. 1928. Kościół katolicki w Polsce zmienił przysięgę ślubną dla kobiet, usuwając z niej fragment zobowiązujący kobietę do posłuszeństwa mężowi. 1931. Podpisano pierwszą międzynarodową konwencję określającą zakres połowu wielorybów. 1934. Irena Curie Joliot odkryła metodę sztucznego wytwarzania radu. 1934. Franciszek Hynek i Władysław Pomaski zwyciężyli w międzynarodowych zawodach balonowych o Puchar Gordona Beneta w Warszawie. 1943. Żołnierze AK przeprowadzili udany zamach na Augusta Kretschmana, znanego z sadyzmu zastępcy komendanta obozu na ulicy Gęsiej w Warszawie. 1958. Władysław Gomułka po raz pierwszy podał hasło 1000 szkół na 1000-lecie. 1960. W Stanach Zjednoczonych zbudowano lotniskowiec Enterprise o napędzie atomowym. W tym samym roku powstała Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową, tak zwany OPEC. 1971. 105 urzędników radzieckich zostało wydalonych z Wielkiej Brytanii po zeznaniach byłego szpiega KGB. Rok 1980. W Warszawskim Sądzie Wojewódzkim został złożony wniosek o rejestrację NSZZ Solidarność z siedzibą w Gdańsku. 1990. Niemiecka Republika Demokratyczna formalnie wystąpiła z Układu Warszawskiego. 2009. Prezydent RP Lech Kaczyński jako pierwszy Polak w historii dokonał otwarcia sesji na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych. 2015. Pierwsza wizyta papieża Franciszka w Stanach Zjednoczonych. Historyczne wystąpienie miało miejsce na forum kongresu. 2015. W wyniku wybuchu paniki w Mekce zostało stratowanych 2431 pielgrzymów, a około 1000 odniosło poważne obrażenia.
Zapraszamy do reklamy.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609 278 95 80 609 278 95 80. Przyłącz się do nich już dziś.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215 634 3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Atmosfera w niektórych terenach powodziowych, na niektórych terenach powodziowych przypomina klimat wojny, tak mówi wysłannik Polskiego Radia Maciej Jastrzębski, przebywający obecnie w Kłodzku. Dziennikarz, który wcześniej relacjonował m.in. konflikty na Ukrainie i w Gruzji, mówił, że w Głuchołazach i Kłodzku widać duże zniszczenia.
Kiedy ja wjeżdżałem do Kłodzka chociażby, czy do Głuchołaz, to pył, kurz, worki z gruzem jeszcze leżące wzdłuż kamienic, zniszczone sprzęty gospodarstwa domowego, ulice jakby przeorane pługiem, tak zniszczone przez wodę i zapach wilgoci unoszący się nad tymi miejscowościami. To bardzo przygnębiająca atmosfera, szczególnie wieczorem, jeżeli miasto jest podzielone na dwie strefy. Z tej części, w której ja mieszkam, Kłodzka, zjeżdżam wieczorem do tej części zalanej, w której w ciągu dnia wrze od sprzątania, pracy, remontowania itd., itd. dalej, a wieczorem jest tam cicho i ciemno.
Sprzęt do oczyszczenia zalanych miast to obecnie najpilniejsza potrzeba na terenach dotkniętych powodzią. Tak mówi wolontariuszka Julia Erm, która od pierwszych dni pomagała powodzianom w Lądku-Zdroju i okolicach. Według jej relacji skala zniszczeń na obszarze dotkniętym powodzią jest ogromna.
To, co zastaliśmy po przyjeździe, po prostu złamało nam serca. Byliśmy na miejscu krótko po fali powodziowej, która przeszła przez miejscowość. W momencie, kiedy drogi były pozrywane i mosty były nieprzejezdne, także obraz, który zobaczyliśmy, przypominał po prostu wojnę.
Sprzątanie po powodzi trwa w województwach śląskim, opolskim, dolnośląskim, lubuskim. Najtrudniejsza sytuacja jest w Kodlinie Kłodzkiej, gdzie woda zniszczyła drogi, mosty i zalała wiele domów. Komisja śledcza do spraw Pegasusa może wezwać na przesłuchanie Zbigniewa Ziobra. Jak mówi przewodnicząca komisji Magdalena Sroka z PSL-u, wpłynęła opinia biegłego lekarza w sprawie możliwości przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości. Termin zostanie wyznaczony w tym tygodniu.
Biegły określił warunki, w jakich to przesłuchanie będzie mogło się odbyć i tutaj kwestia czasu, czyli 2 godzin przesłuchania. Zbigniewa Ziobry to jest jedyna okoliczność tak naprawdę, która ogranicza nam swobodę przesłuchania, czyli ogranicza nas do czasu 2 godzin w ciągu przesłuchania.
Komisja śledcza ma m.in. ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup oprogramowania szpiegowskiego i podobnych narzędzi dla polskich władz. Bezrobocie w dalszym ciągu na rekordowo niskim poziomie. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w sierpniu wyniosło ono 5%, czyli tyle samo co w lipcu. Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego mówi, że dane o stopie bezrobocia w coraz mniejszym stopniu opisują bieżące zmiany na rynku pracy.
Ponieważ one pod bardzo dużym względem odzwierciedlają ograniczoną podaż. To, że tych dostępnych, wolnych pracowników po prostu jest bardzo mało. No i w takim otoczeniu nawet okresy mniejszego popytu sprawiają, że chociaż obserwujemy spadki zatrudnienia, tak jak ma to miejsce od dobrych kilku miesięcy, to w stopie bezrobocia w zasadzie nic się nie zmienia.
Dzisiejszy odczyt stopy bezrobocia jest zgodny z szybkim szacunkiem resortu pracy. To już prawie wojna, tak mówi o sytuacji w Libanie szef unijny dyplomacji Josep Borrell. Izrael zaatakował w nocy kilkadziesiąt celów Hezbollahu w południowym Libanie. Wśród ofiar są cywile.
Izraelskie wojsko uderzyło m.in. w komórkę Hezbollahu, która przeprowadzała ataki, oraz w wyrzutnie, z których ostrzeliwano terytorium Izraela. Atak był poprzedzony ostrzeżeniem, by cywile opuścili obszary, w których, jak twierdzi Izrael, Hezbollah przechowywał broń. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell podczas zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku mówił, że przybywa ofiar konfliktu. To już prawie pełnoskalowa wojna. Jest coraz więcej nalotów, zniszczeń i inne poboczne szkody, coraz więcej ofiar. We wczorajszych izraelskich atakach zginęło 500 osób, w tym 35 dzieci. Jest ponad 1600 rannych. Izraelskie wojsko twierdzi, że zginęło też wielu terrorystów. Dziś rano Hezbollah zaatakował cele wojskowe w Izraelu, m.in. fabrykę materiałów wybuchowych. Katarzyna Ingram, Polskie Radio.
Ukraina w ciągu roku atakowała około 200 wojskowych obiektów w głębi Federacji Rosyjskiej. Używała do tego głównie dalekosiężnych dronów, poinformował ukraiński resort obrony. Ukraina inwestuje coraz więcej środków w tego typu broń.
Szef ukraińskiego resortu obrony w wywiadzie dla Forbes zaznaczył, że wśród 200 celów były znajdujące się w Rosji centra dowodzenia, bazy lotnicze, okręty, bazy wojskowe i systemy obrony przeciwlotniczej, ale też rafinerie i składy amunicji. Rustem Umierow podkreślił, że ukraińskie dalekosiężne drony mogą pokonywać dystans 1000 km i dolatywać m.in. do rosyjskiego Murmańska. Jak dodał, w tym roku ukraiński resort obrony wyda $500 milionów na bezzałogowce i ponad 200 milionów na ich uzbrojenie. W jednym z ostatnich ataków za pomocą dronów Ukraińcom udało się zniszczyć duży skład amunicji w rosyjskim obwodzie Twerskim. Również Rosjanie używają dalekosiężnych bezzałogowców. Drony Shahid codziennie atakują obiekty w głębi Ukrainy. Zeszłej nocy Rosjanie wypuścili ich 88. Większość udało się strącić ukraińskiej obronie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
Trzeba rozważyć wprowadzenie publicznego rejestru osób z zakazami prowadzenia pojazdów, tak mówi wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. W Niemczech został zatrzymany podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Warszawie, który uciekł z miejsca zdarzenia. Wcześniej miał na koncie kilka zakazów prowadzenia pojazdów. Wiceminister Myrcha przypomniał w radiowej Trójce, że podejrzany był już karany więzieniem.
Wydaje się, że w pierwszej tej fazie wymiar sprawiedliwości zareagował prawidłowo. Kierowca, który naprawdę drastycznie łamał przepisy, został odizolowany od społeczeństwa, poniósł surową karę. A mimo wszystko on wrócił. Państwo działające za pośrednictwem służb mundurowych musi posiadać skuteczniejsze narzędzie do monitorowania tego typu osób. No, mówi się o różnych rejestrach, o różnych systemach monitoringowych. No to będziemy dyskutowali.
Zdaniem wiceministra sprawiedliwości ten przypadek pokazuje, że sama nieuchronność kary czasem nie wystarcza.
Wiadomości prezentował Michał Szczerba. Mimo ostrzeżeń służb, rząd PiS wydawał wizy dla Rosjan. ABW ostrzegało kierownictwo MSZ Jarosława Kaczyńskiego, że system udzielania wiz obywatelom Rosji jest dziurawy. Mimo to, po wybuchu wojny na Ukrainie Rosjanie byli wpuszczani na teren Polski, pisze Gazeta Wyborcza. Dziennik dotarł do raportu Najwyższej Izby Kontroli, która badała mechanizm wydawania wiz za rządów PiS. Jak czytamy w dokumencie Najwyższej Izby Kontroli, kontrolerzy negatywnie oceniają to, iż po dniu 1 marca 2022 roku, mimo ograniczenia w udzielaniu wiz obywatelom Federacji Rosyjskiej, nadal udzielano im wiz w ramach programu Poland Business Harbor. Do końca ubiegłego roku, czyli przez półtora roku od wybuchu wojny na terenie Ukrainy, obywatelom Rosji przyznano 1838 wiz. To o tyle bulwersujące, pisze Gazeta Wyborcza, że działo się tak mimo, iż właśnie na początku marca MSZ wysłało do wszystkich konsulów informacje o ograniczeniu przyjmowania wniosków wizowych dla Rosjan. NIK określa to działanie służb MSZ-u jako nieprawidłowość, za którą odpowiedzialność ponoszą dyrektorzy Departamentu Konsularnego resortu, wiceministrowie i ministrowie spraw zagranicznych. Z dwóch pism, do których dotarł dziennik, wynika ponadto, że służby informowały rząd PiS, cytuję, o wzmożonej migracji obywateli Federacji Rosyjskiej do Polski i wynikających zagrożeń godzących bezpieczeństwo państwa. Coraz więcej biur wyborczych w Stanach Zjednoczonych otrzymuje pogróżki i podejrzane paczki. Ma to miejsce, gdy w niektórych stanach już rozpoczęło się tak zwane wczesne głosowanie przed wyborami 5 listopada. Komisja Wyborcza Illinois w piątek także otrzymała podejrzany list. Jesteśmy bardzo czuli, będziemy nadal czujni. Wyborcy nie powinni się o to martwić, powiedział Matt Detrich ze Stanowej Rady Wyborczej Illinois. List zawierał adres zwrotny od podmiotu nazwanego przez siebie USTA, US Traders Elimination Army. Podejrzane listy zostały również wysłane do 20 innych stanowych komisji wyborczych. Urzędnicy Illinois powiedzieli, że po otrzymaniu przesyłki została ona natychmiast przekazana policji i straży pożarnej, które później ustaliły, że nie była szkodliwa. Sprawą zajęło się FBI. W Ameryce znacznie spadła w ubiegłym roku liczba najpoważniejszych przestępstw w stosunku do 2022. Zabójstw i przypadków nieumyślnego spowodowania śmierci było szacunkowo mniej o 11,6%, co stanowi największy spadek w ciągu jednego roku od dwóch dekad. Gwałty zmniejszyły się o 9,4%. Wstępne dane FBI pokazują, że liczba przestępstw również zmalała w pierwszych 6 miesiącach 2024 roku. Wśród przestępstw majątkowych kradzież z włamaniem spadła o 7,6%. Wzrosła natomiast kradzież pojazdów o 12,6% oraz sklepowa z 999 394 incydentów do 1 149 366. Mieści się to mniej więcej na poziomie przed pandemią z 2020 roku. Wskaźniki przestępczości z użyciem przemocy spadły z 2022 na 2023 rok z 371,1 do 363,8 na 100 tysięcy osób. Całkowita przestępczość z użyciem przemocy obniżyła się o około 3%, a w majątkowych sprawach 2,4% podało FBI. Podczas wystąpienia w Kittenning w Pensylwanii w poniedziałek wieczorem republikański kandydat wyścigu do Białego Domu Donald Trump stwierdził, że przestępczość, cytuję, osiągnęła niebotyczny poziom. Tylko głupiec powiedziałby, że przestępczość spadła, ocenił cytowany przez NBC Trump. Czy Rosja używa AI, by pomóc Trumpowi w wyborach? Wywiad Stanów Zjednoczonych podaje szczegóły. Rosja odpowiada za największą ilość treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję związanych z wyborami, powiedział w poniedziałek przedstawiciel Biura Dyrektora Wywiadu Narodowego Stanów Zjednoczonych. Według amerykańskich służb Moskwa używa sztucznej inteligencji w mediach społecznościowych, by zwiększyć szanse Donalda Trumpa i zaszkodzić Kamali Harris. Jak powiedział oficjel podczas briefingu prasowego na temat użycia sztucznej inteligencji przez obce państwa w kontekście próby wpływu na wybory prezydenckie w Stanach, Rosja jest na tym polu najaktywniejsza i jest największym graczem, który posiada lepsze zorientowanie w realiach wyborczych Stanów Zjednoczonych. Jak podaje przedstawiciel Biura Dyrektora Wywiadu Narodowego, Rosja wykorzystuje AI do tworzenia treści we wszystkich mediach, tekstów, obrazów, audio i wideo, do szerzenia nowej narracji w internecie. Robi to między innymi za pomocą botów i fałszywych kont w mediach społecznościowych. To wpisuje się w szersze rosyjskie wysiłki, by wspierać kandydaturę byłego prezydenta i szkalować wiceprezydentkę i partię demokratyczną, w tym za pomocą spiskowych narracji, powiedział oficjel. Przyznał jednak, że mimo to sztuczna inteligencja nie jest jeszcze, cytuję, rewolucyjnym narzędziem wpływu, bo jej użycie ma pewne ograniczenia, które ułatwiają wykrywanie treści AI. Dodał jednak, że ograniczenia te mogą zostać pokonane przez budowę własnych zaawansowanych modeli AI i strategicznego podejścia w sprawie docierania do konkretnych grup odbiorców i kanałów rozprzestrzeniania treści. Jako przykład rosyjskiej działalności podano film wideo, na którym ofiara fikcyjnego wypadku samochodowego, rzekomo spowodowanego przez Harris w 2011 roku, opowiada o tym, jak kandydatka demokratów potrąciła 13-letnią dziewczynkę, pozostawiając ją sparaliżowaną i uciekając z miejsca zdarzenia. Film nie został stworzony z użyciem AI, lecz z pomocą wynajętych aktorów i zamieszczony przez stworzoną przez Rosjan fikcyjną lokalną telewizję w San Francisco. Przedstawiciele wywiadu podkreślają, że podobne próby ingerencji w wybory podejmują inne państwa jak Chiny i Iran. Chiny jednak skupiają się w swoich operacjach wpływu na uwypuklenie podziałów społecznych w Stanach i promują własny wizerunek. Iran z kolei używa sztucznej inteligencji do tworzenia wpisów w mediach społecznościowych i tworzenia fikcyjnych profili informacyjnych przypominających prawdziwe media. Czas na wieści z amerykańskiej Częstochowy.
Zapraszam do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium. Bardzo dziękuję wszystkim za udział w naszych nabożeństwach. Każdego dnia spływane są msze święte o godzinie 7.30, 8.00 i 11.30 w języku angielskim. Po mszy świętej w tygodniu jest sprawowana modlitwa na różańcu, także wystawienie Świętszego Sakramentu, który każdego dnia jest do godziny 5 wystawiony w kaplicy Matki Bożej. Zapraszamy także w sposób serdeczny na czuwanie nocne, które odbędzie się 28 września o godzinie 8 wieczorem specjalne nabożeństwo, adoracja, apel jasnogórski, różaniec, konferencja i msza święta. Zapraszamy co miesiąc w ostatnią sobotę miesiąca. Zbliża się miesiąc październik, także zapraszamy serdecznie nabożeństwa różańcowe w dni powszednie po mszy święcie o godzinie 11.30, a w niedzielę po mszy święte o godzinie 12.30. Także zapraszamy 5 października na pierwszą sobotę miesiąca intencja wynagradzająca niepokojem sercu Marii za grzechy świata. Wieczorem o godzinie 7 adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa na różańcu, msza święta, intencja wynagradzająca. Także jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, pojednania są kapłani w konfesjonale. Zapraszamy bardzo serdecznie na wspaniałe to nabożeństwo, odpowiadając Matce Bożej na właśnie to wezwanie z Fatimy. Także bardzo serdecznie zapraszamy do udziału mszy świętych w październiku. 6 to Dzień Modlitwy Polskich Sokołów. Także w Filadelfii odbędzie się Parada Pułaskiego. Także zapraszamy na drugą sobotę miesiąca na mszę świętą i spotkanie Jasnogórskiej Wspólnoty Wdów i Wdowców. Wspólnota Pocieszenie zaprasza do Kaplicy Świętej Anny w każdą drugą sobotę miesiąca o godzinie 12 msza święta. Odpowiedzialny za tę wspólnotę ojciec Bartłomiej, który bardzo serdecznie zaprasza. Także tak wielu wzięło udział niedawno we wrześniu, także w rekolekcjach dla tej wspólnoty. Już także zapraszamy bardzo serdecznie na 7 października na Święto Matki Bożej Różańcowej. Uroczysta procesja różańcowa z lampionami o godzinie 7 wieczorem. Wszystkie cztery części modlitwy na różańcu, także specjalne Słowo Boże, adoracja Najświętszego Sakramentu. Uczcimy Matkę Bożą, prosząc i dziękując i uwielbiając Pana Boga za tą wielką niewiastę, jaką Pan Bóg dał nam. Także modląc się o pokój. Już także zapraszamy na 13 października, niedziela, Dzień Fatimski. Msza święta jest procesja różańcowa o godzinie 7 wieczorem. Szczęść Boże, drodzy radiosłuchacze, dziękując wszystkim radiosłuchaczom i radiogłośniom za łączenie się z nami. Program przygotował ojciec Bartłomiej z amerykańskiej Częstochowy, mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.
24 września 1944 roku. Warszawa.
Września, niedziela. Po upadku przyczółka Czerniakowskiego Mokotów staje się głównym celem Niemców. Powstańcy odpierają ataki czołgów i piechoty niemieckiej na pozycje w Alejach Niepodległości. Sytuacja powstańców jest beznadziejna. Wielu żołnierzy jest rannych i w niespotykanie trudnych warunkach muszą być ewakuowani z miejsca walk. Wspomina ranna w nogę w czasie walk na Mokotowie Teresa Sułowska-Bojarska.
24 września Niemcy przypuścili frontalny atak, żeby zdobyć Mokotów i chciała się było wycofać. Porucznik Pas mnie zapytał, czy ja chcę tu zostać. Na niewiadome, czy ma nająć ludzi, ma jakieś dolary i na drzwiach przenieśli mnie przez ten strasznie zniszczony Mokotów, gdzie były drzewa porwyrywane z korzeniami, tak mam w oczach te korzenie drzew dźgające niebo, na ulicę Bałuckiego, gdzie zrobiono szpital wojskowy w piwnicach, ale moja koleżanka miała ciotkę i miała takiego malutkiego ratlerka, który był chyba głodny i czuł tą moją rozwaloną nogę i koniecznie się chciał do tej rany dostać. I ten ratlerek to był tak straszny ból, bo on ciągle na tą nogę skakał i tam się dokopywał.
24 września powstańcy tracą Królikarnię oraz placówkę przy ulicy Puławskiej 162. Andrzej Komuda z Muzeum Powstania Warszawskiego podkreśla, że powstańcy nie mieli szans na wypełnianie rozkazów dowódców, którzy nakazywali utrzymywanie punktów oporu.
Sztab pułkownika Rokickiego, pseudonim Karol, dowódcy walk na Mokotowie, pracuje tak, jak gdyby dysponował w pełni sprawnymi oddziałami powstańczymi, czyli układają plany, gdzie mają poszczególne oddziały atakować, co ma być odbite, gdzie trzeba zablokować natarcia niemieckie. Te rozkazy przepływają do oddziałów powstańczych i wracają w formie odpowiedzi: nie jesteśmy w stanie wykonać otrzymanych rozkazów, że oni często są na stanowiskach bojowych po kilkadziesiąt godzin. Oni są nie tylko niewyspani, ale oni są głodni, im się chce pić i oni są zwyczajnie po ludzku po prostu wyczerpani fizycznie, więc oni nie są w stanie wykonywać tego wszystkiego, co im się zleca.
Powstańcza Warszawa głoduje. W Śródmieściu ludność żywi się praktycznie samym jęczmieniem mielonym w młynkach do kawy i gotowanym jako pluj zupa.
A teraz kolejny rozdział powieści Miłość i wojna, czyta Filip Kosior.
Rozdział 84. W środę 1 lipca Stanley wysiadł wieczorem z wagonu pierwszej klasy pociągu z Baltimore. Choć znieczulał się kolejnymi porcjami bourbona, nie mógł pogodzić się z tym, co spotkało go w ciągu minionej doby. Gdy do Lehigh Station dotarły pogłoski o zbliżającej się bitwie, on i Isabel zaczęli się pakować, by udać się do ich letniego domu w Newport. Wtedy przyszedł telegram od wściekłego Stantona. Stanley spędził w podróży większą część nocy i cały dzisiejszy dzień, potrącany przez ludzi rozprawiających wyłącznie o bitwie, która miała się zacząć lada chwila, jeżeli już się nie zaczęła w pobliżu miasta Chambersburg. Wyczerpany i niemal pijany, o 6:30 wszedł do gabinetu sekretarza. Cierpliwie zniósł 10 minut jego gniewu, po czym udał się do północnej części Capitol Square. Wokół ceglanego budynku, który stał u zbiegu pierwszej ulicy i ulicy A, wyrosły nędzne sklepy i baraki. Budynek był kolejno tymczasową siedzibą kongresu, po tym jak Brytyjczycy w sierpniu 1814 roku spalili Kapitol, pensjonatem dla posłów i senatorów, Smartu Calhoun, i od 1861 więzieniem dla różnego rodzaju przestępców. Były wśród nich kobiety szpiegujące na rzecz Konfederacji, szulerzy i prostytutki, dziennikarze oraz zapalczywi oficerowie, tacy jak Judson Kilpatrick i George Custer. Stanley wysłał wcześniej wiadomość o tym, że się pojawi. Gniadosz Bakera, błyskawica, stał uwiązany przy słupku u wejścia od strony pierwszej ulicy. Pułkownik czekał obok. Był w wojowniczym nastroju i wyraźnie podenerwowany. Obok niego stał naczelnik więzienia Wood.
Gdzie on jest? Zapytał go Stanley. Pod 16, tam gdzie trzymamy wszystkich wydawców i dziennikarzy.
Czy innych usunęliście z celi? Nikt nie może mnie zidentyfikować. A dziennikarze mogliby.
Baker i naczelnik zapewnili go, że załatwiono to zawczasu.
Pokpiłeś tę sprawę, Baker, rzucił Stanley. Wiesz o tym.
To nie moja wina,
tłumaczył się pułkownik, gdy wchodzili po schodach. W korytarzu panował półmrok. Rozmieszczone w dużych odstępach lampy gazowe migotały.
Sekretarz ma akurat inne zdanie. Jeżeli tego nie naprawimy, możesz stracić swoją kosztowną zabawkę. 4 oddziały kawalerii, które wyżebrałeś u prezydenta Lincolna.
Weszli na górę. Minęli zapełnione cele i pomieszczenia, w których przesłuchiwano zatrzymanych, co trwało niekiedy wiele godzin. Cela numer 16 z brudnym oknem na końcu była wąska i długa, oświetlona jedną lampą gazową. W rogach u sufitu wisiały pajęczyny. Na tych fragmentach ścian, które były widoczne, znajdowały się dziwne plamy. Na pryczach leżały brudne koce, a podłogę zaśmiecały pudła, puste butelki i części męskiej garderoby. Umeblowanie składało się z 2 brudnych stołów sosnowych, przy których stały ławy. O jakości więziennego pożywienia świadczył napis nagryzmolony węglem drzewnym na ścianie.
Specjalność zakładu. Mięso z muła.
Niższa prycza. Po lewej. Szepnął Wood.
Podłoga skrzypiała, gdy zbliżali się do niskiego, niemal karłowatego mężczyzny odwróconego plecami do reszty pomieszczenia i głośno chrapiącego. Część twarzy miał mocno posiniaczoną, a oko było ledwo widoczne przez szparkę w żółtej od wezbranej ropy opuchliźnie.
Chryste, panie, powiedział Stanley.
Randolph poruszył się, ale nie obudził. Stanley odsunął Bakera i wyszedł. Na dole w biurze Wooda zatrzasnął drzwi.
Krótko mówiąc, czarna dziwka uciekła, kiedy Randolph został schwytany u pani DeVore i zadepeszowała do Cincinnati. Oznajmił. Właścicielami gazety Randolpha są demokraci, ale mają wystarczające wpływy w Ohio, żeby zmusić republikańską administrację do wyjaśnień. Myślę tu głównie o sekretarzu Stantonie. Nieważne, czy zawieszono habeas corpus, czy nie. Randolph jutro rano wychodzi na wolność.
Baker westchnął.
Rozumiem. Kto go tak pobił do cholery?
Człowiek, którego mi przysłałeś.
Dayton. Pozbądź się go.
Baker pogładził brodę i wzruszył ramionami.
Da się zrobić. Świadków też.
A to już nie będzie takie proste.
Dlaczego?
Jeden jest zatrzymany, to ta biała prostytutka, podpowiedział Wood. Siedzi z innymi kobietami.
Wyciągnij od tej DeVore imię murzynki, rozkazał Stanley Bakerowi. Znajdź ją i obie dziwki wywieź z Waszyngtonu. Zagrozimy, przekubie, ale niech się wynoszą jakieś 500 albo 1000 kilometrów stąd. Powiedz mi, żeby używały fałszywych nazwisk, jeśli im życie miłe.
Baker zaczął protestować, ale Stanley mu zagroził.
Zrób to, albo pożegnasz się z dowództwem 1. Pułku Kawalerii Dystryktu Columbia, a także
każdej innej jednostki. Baker odwrócił się, mrucząc coś pod nosem. Wood podrapał się w podbródek. Wciąż jeszcze należy liczyć się z Randolphem, zauważył. Nikt nie obciął mu języka. Stanley skarcił go wzrokiem za to, że zbiera mu się na żarty w takiej sytuacji. Za Randolpha odpowiada pan Stanton. Sekretarz jest teraz u senatora Wade'a i oczekuje, że niebawem kilku szanowanych kongresmenów skontaktuje się z wydawcami Randolpha. Propozycja będzie zupełnie prosta. Opłaci im się milczeć, natomiast gadanie przysporzy im kłopotów. Podejrzewam, że wybiorą to pierwsze. A wtedy nawet jeśli Randolph zacznie mówić, nikt nie potwierdzi jego bezsensownych oskarżeń. W każdym razie na pewno nie zrobi tego jego gazeta. Z pewnością żaden z was. Spojrzał groźnie na strażnika i szefa Narodowego Biura Detektywistycznego. Kobiety też, nie? Ciągnął Stanley. Bo wyjadą. Dayton również. Takich niesprawdzonych opowiastek o wyczynach władz krąży dzisiaj co niemiara. Jedna więcej nie wywoła burzy. Jutro porozmawiam z Daytonem, przyrzekł Baker. Dzisiaj! Rzucił Stanley i opuścił biuro. Wyszedł na plac, gdzie oficerowie Unii, najwyraźniej dostarczeni tu z powodu łamania dyscypliny, wysypywali się z dopiero co przybyłego furgonu, podczas gdy z okien więzienia dochodziły krzyki mężczyzn i kobiet.
Świeże mięso! Świeże mięso!
Żałuję tego, powiedział Lafayette Baker do zaspanego Alkanaha Benta. Było w 11:30. Benta obudził i przyprowadził do biura Bakera agent Odell, który zapewniał, że nic nie wie o przyczynach tak nagłej pobudki. Baker chrząknął. Ale fakty są faktami, Dayton. Poturbowałeś Randolpha. Bent ścisnął oparcie krzesła i pochylił się. Stawiał opór przy aresztowaniu, nawet jeżeli. Jasne jest, że użyłeś więcej siły, niż to było konieczne. A co wyprawiasz ty sami, Wood, gdy kogoś przesłuchujecie? Bent uderzył w biurko. Byłem w więzieniu, słyszałem te wrzaski. Wystarczy! Rzucił pułkownik złowieszczo. Szukasz kozła ofiarnego. Niczego nie szukam, Dayton. Jesteś zdolnym agentem i zatrzymałbym cię, gdybym mógł. Wierz mi. Bent zaklął. Baker poczerwieniał, ale nie podniósł głosu. Słucham rozkazów z Departamentu Wojny, oświadczył. Od samego sekretarza. Randolphowi należy się jakieś zadośćuczynienie za to, co go spotkało i żałuję, że jestem kością rzuconą psom na pożarcie, powiedział Bent, a właściwie niemal krzyknął. Ktoś zastukał do drzwi i zapytał, co się dzieje. Wszystko w porządku, Gruby, odparł Baker, a potem ciszej zwrócił się do Benta. Rozumiem, co czujesz, ale wyjdzie ci to na dobre. Jeżeli przyjmiesz to z godnością. Cholera, nie przyjmę. Nie zgadzam się, żeby mnie ktoś wywalił na śmietnik. Ani Stanton, ani ty, ani nikt inny. Zamknij mordę. Baker zerwał się na równe nogi. Wyciągnął rękę w stronę Benta. Masz 24 godziny na wyniesienie się z Waszyngtonu. Bez odwołania. Niczym ryczący z bólu wieloryb Bent poderwał się z krzesła. Więc to tak rząd traktuje swoich lojalnych pracowników? Tak odpłaca się za wierną służbę? Baker znowu usiadł. Jego dłonie jak dwa białe pająki zaczęły grzebać w aktach. 24 godziny, panie Dayton, albo zostanie pan aresztowany, powiedział nie podnosząc wzroku. Za czyją namową? Z czyjego rozkazu? Ścisz głos, rzucił wściekły pułkownik. Eamon Randolph został dotkliwie pobity. Będzie znacznie gorzej, jeżeli zechcesz stwarzać problemy. Znikniesz w więzieniu Old Capitol i wyjdziesz stamtąd, jak będziesz już całkiem siwy, a teraz precz z Waszyngtonu. Jutro o tej porze macie tu nie być, jasne? Gruby! Drzwi się otworzyły i do biura wpadł agent Odell z ręką przygotowaną do zadania ciosu. Wyprowadź go i zamknij za nim drzwi, wydał rozkaz pułkownik. Mrużąc oczy i dysząc ciężko, Bent w jednej chwili poczuł się bezradny jak dziecko. Ramiona mu opadły. Ale wykrztusił słabo. Dayton, powiedział Gruby Odell i usunął się na bok, zostawiając mu wolne przejście. Bent poczłapał do wyjścia. Kilka godzin wcześniej elegancki, otwarty powóz przemknął w wieczornym, rześkim powietrzu drogą okalającą cmentarz Hollywood na zachód od Richmond. W dalekich domach połyskiwały światła. Cienie liści i gałęzie przesuwały się po twarzach Jamesa Huntuna i powożącego Lamara Powella. Nie mogę uwierzyć w to, co od ciebie usłyszałem, powiedział ten pierwszy. Właśnie dlatego wezwałem cię i wywiozłem aż tutaj, odparł Powell. Chciałbym cię pozyskać do naszej grupy, ale nie mogłem ryzykować, zapraszając cię w jakieś miejsce, gdzie moglibyśmy zostać podsłuchani. Hunton wyciągnął z kieszeni chustkę, by usunąć parę ze szkieł okularów. Oczywiście, rozumiem. Powell potrząsnął lejcami, żeby popędzić konie na teraz prostej już drodze. Po prawej przesuwały się pomniki, obeliski, wielkie krzyże i udręczone kamienne anioły, ledwie widoczne wśród listowia. Wiem, że nie zaczęliśmy dobrze naszych, że tak powiem, stosunków handlowych. ale w końcu morska wiedźma przyniosła ci niezły zysk. To prawda, przyznał Hantun. Niestety, żeby go osiągnąć, żona mnie oszukała. Przykro mi z tego powodu. Twoja żona jest czarującą kobietą, ale ledwie ją znam, więc wszelkie komentarze na temat waszej sytuacji rodzinnej byłyby nie na miejscu. Paweł nie spuszczał oczu z oświetlonej przez gwiazdy drogi, którą widział nad łbami koni. Czuł na sobie podejrzliwe spojrzenie Hantuna, lecz po chwili usłyszał ciężkie westchnienie i odgadł, że myśli szanowanego prawnika znów wróciły do planu. Czyżbyś był zbulwersowany tym, co ci powiedziałem przed paroma minutami? Spytał Paweł, ciekawy jego reakcji. Tak, odparł Hantun i po chwili bardziej stanowczym głosem dodał. A nie powinienem być? Zamach to nie tylko zbrodnia, to także akt desperacji.
Dla niektórych, ale nie dla ludzi z naszej grupy. Decydujemy się na zaplanowany w każdym szczególe i bezwzględnie konieczny krok, by osiągnąć pożądany cel. Utworzenie nowej Konfederacji Południowego Zachodu. Odpowiednio zorganizowanej, niezależnej i wolnej od machlojek, które zniszczyły obecną. Oczywiście powstanie rząd, a ty mógłbyś odegrać w nim poważną rolę, bo niewątpliwie masz talent. Zasięgnąłem informacji na temat twojej pracy w Departamencie Skarbu.
Och, naprawdę? Wykrzyknął Hantun niczym zachwycony chłopiec.
Czy myślisz, że rozmawiałbym z tobą o tym, gdyby tak nie było? Jesteś jednym z wysoko wykwalifikowanych ludzi, których król Jeff nie wykorzystał właściwie, obsadzając ich na drugorzędnych stanowiskach, co oczywiście robił celowo. Degraduje nas, mieszkańców bawełnianych stanów, na korzyść tych przeklętych Virginczyków. Dla ciebie planuję ważne stanowisko w Departamencie Skarbu, jeżeli cię to zainteresuje. Jeśli nie, z pewnością usatysfakcjonujemy cię jakimś innym wysokim urzędem. Bardzo możliwe, że w rządzie.
Pod szumiącymi gałęziami Hantun zastanawiał się, czy to, co słyszy, jest możliwe. Było to wyzwanie, szansa, o której kiedyś marzył, a której pozbawił go Davis. W rządzie. Czy Ashton nie byłaby tym zachwycona? Nie mogłaby już uważać go za nieudacznika ani w robieniu kariery, ani... Przesunął końcem języka po suchej wardze. Prywatnie. Ale to było niebezpieczne, a Powell tak lekko mówił o zabójstwie.
Zanim się zdecyduję, muszę poznać więcej szczegółów, powiedział z wahaniem Hantun.
Szczegółów? Bez zobowiązań z twojej strony? Obawiam się, że to niemożliwe, James.
Więc muszę chociaż dostać trochę czasu do namysłu.
A ryzyko owszem jest wielkie, nie przeczę, wszedł mu w słowo Powell. Ale odważni mężczyźni posiadający wizję potrafią mu sprostać. Parę minut temu wypowiedziałeś bardzo trafne słowo. Desperacja. Tylko że odnosi się ono o wiele bardziej do nich niż do nas. Konfederacja Davisa i jego kliki już jest przegrana i oni o tym wiedzą. Ludzie również zaczynają to sobie uświadamiać. Jedyny rząd, który może odnieść sukces, to nowy rząd. Nasz. Więc pytanie, które ci zadam, jest całkiem proste. Przyłączysz się do nas? Czy nie?
Myśli Hantuna zwróciły się ku przeszłości. Przypomniał sobie pełne uwielbienia oczy Ashton, gdy przyjmowała jego oświadczyny. Wiwatujące i oklaskujące go tłumy, którym z prowizorycznych mównic, czasem były to pnie drzew, przedstawiał w swoim rodzinnym stanie racje przemawiające za secesją. Od czasu przybycia do tego przeklętego Richmond łaknął obu rodzajów akceptacji.
Twoja odpowiedź, James.
Jestem skłonny się przyłączyć, ale chwilę muszę pomyśleć przed podjęciem ostatecznej decyzji.
Zrozumiałe. Ale niezbyt długo, mruknął Powell. Przygotowania już są w toku.
Znów szarpnął lejcami. Człopiący koń nieco się ożywił. Lekki wiatr poderwał Powellowi włosy i orzeźwił mu twarz, gdy zawrócił w stronę miasta. Uśmiechnął się. Ryba złapała przynętę i trzymał ją pewnie na haczyku.
Gdy Elkana Ben został zwolniony przez Bakera, jego słaba z natury samokontrola złamała się jak sucha gałązka.
Udał się prosto do rezydencji Jaspera Dillsa. Po drodze minął budynek redakcji The Star, pod którym tłum odczytywał w świetle pochodni najświeższe komunikaty. Armie spotkały się, czy też miały się spotkać pod jakimś nieznanym mu dziadowskim miasteczkiem targowym w Pensylwanii. Tak jak to kiedyś zrobił u Starkwedera, Ben zaczął walić w drzwi domu Dillsa. Bił tak długo, aż rozbolała go pięść. W końcu pojawił się służący.
Pan Dills wyjechał z miasta na kilka dni, oznajmił surowym tonem.
Tchórz. Wymamrotał Ben, gdy drzwi się zatrzasnęły. Adwokat, jak wielu innych, uciekł na pierwszą wieść o inwazji. W sytuacji, gdy jedyne źródło pomocy okazało się nieosiągalne, nie mógł dłużej pozostać w Waszyngtonie. To do niego dotarło. I nagle wpadł na pewien pomysł. Dlaczego w ogóle miałby zostawać na północy?
Nienawidził tutejszej armii, która nie poznała się na jego militarnych zdolnościach i uniemożliwiła mu zrobienie kariery w wojsku, na którą zasługiwał. Nienawidził prezydenta Lincolna za to, że popierał czarnuchów. Nade wszystko jednak znienawidził ten rząd, który korzystał z niego, gdy tego potrzebował, a potem go odtrącił. W swoim pokoju w pensjonacie, sapiąc i przeklinając ludzi knujących przeciwko niemu, przerzucił zawartość kufra w poszukiwaniu przepustki, z której korzystał podczas misji w Richmond. Choć pomięta i zabrudzona, wciąż była zbyt czytelna, by mógł się nią posłużyć. A nie miał ani odpowiednich materiałów, ani umiejętności, by podrobić datę. Ludzie z patroli musieliby być ślepi, by tego nie dostrzec. A może skorzystać z kontaktów biura? Zastanawiał się. Nie. Baker mógł się o tym dowiedzieć i odgadnąć jego cel. Musi przekroczyć Potomac bez dokumentów, nie korzystając z przejść na mostach. Były na to sposoby. Biuro w krótkim czasie wiele go nauczyło. Wilgotne włosy kleiły mu się do czoła, dół koszuli wychodził ze spodni. Kilka części garderoby i trochę innych rzeczy wrzucił do walizy i niewielkiego kufra. Na końcu włożył tam obraz z Nowego Orleanu. Kiedy się pakował, znowu zaczęła w nim narastać nienawiść. Odwrócił się, żeby popatrzeć na swoje odbicie w starym, poplamionym lustrze. Jakiż był brzydki, jak obrósł tłuszczem. Z krzykiem chwycił porcelanowy dzbanek na wodę, cisnął w lustro i oba przedmioty się rozbiły. Po chwili gospodyni zastukała do drzwi.
Panie Dayton, co pan wyrabia?
Żeby wyjść, musiał odryglować drzwi i odsunąć na bok starą kobietę. Przewrócił ją, ale nie zwrócił na to uwagi. Zszedł po schodach z kufrem w jednej ręce i walizą w drugiej. Kobieta wrzeszczała coś o zaległym czynszu. Gdy wychodził, przyjrzał mu się uważnie zaspany lokator w szlafmycy. Parnym świtem telepał się na południe w wynajętej bryczce. Odrobina zuchwalstwa i błysk jego srebrnej odznaki pozwoliły mu bezpiecznie przejechać przez linię umocnień. Jadąc wzdłuż granic hrabstw Prince George's i Prince Charles, zmierzał w stronę Port Tobacco, gdzie marynarze znani byli z lojalności wobec Konfederacji, pod warunkiem, że ta lojalność była podparta gotówką. Bent ledwie dostrzegał okolice. Przez całą drogę rozważał decyzję, którą podjął. Wynajdywał dla niej wciąż nowe usprawiedliwienia. Być może przywódcy Konfederacji nie byli tacy źli, jak dotąd uważał. Nienawidzili czarnuchów tak samo jak on, co zdecydowanie przemawiało na ich korzyść. Podczas pobytu w Richmond odkrył, że może się wmieszać w tłum bez żadnych podejrzeń. Musiał znaleźć dla siebie miejsce na południe, bo na północy nie miał już czego szukać. Wciąż jednak był na tyle realistą, by zdawać sobie sprawę z pewnych faktów. Konfederaci, a ściśle mówiąc ich armia, na pewno go nie zatrudnią. Zresztą nie zamierzał ich o to prosić, bo choć nie był pierwszym człowiekiem, który zmienił stronę w tej wojnie, i tak by mu nie ufali i w najlepszym razie daliby mu jakieś podrzędne stanowisko. Poza tym nie mógłby im zdradzić, kim naprawdę jest. Gdyby wspomniał o swojej przeszłości, zasypaliby go pytaniami, żądaliby wyjaśnień. Gdy dzień stawał się coraz bardziej upalny, a pył na drodze gęstszy, Bent wpadł na pewien pomysł. Kiedyś Baker wspomniał o człowieku, który podobno spiskował, by utworzyć drugą konfederację. Jak on się nazywał? Po paru minutach przypomniał sobie. Lamar Powell. Baker zastrzegał, że są to prawdopodobnie pogłoski, ale Bent uznał, że warto popytać. W sennym miasteczku Port Tobacco stary wilk morski ze sparaliżowaną połową twarzy powiedział mu:
zgoda. Przemycę cię do Virginii za tę sumę. Kiedy będziesz wracał?
Mam nadzieję, że nigdy.
Więc pozwól mi postawić ci jednego, żeby to uczcić.
Stary człowiek wyszczerzył zęby w uśmiechu.
Ruszymy, gdy tylko zajdzie słońce.
A teraz jeszcze o tym, jak rządzi Rosją Putin. W Rosji od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na Ukrainę zaostrzyły się represje wobec obywateli. Wynika z raportu ONZ. Śledztwo ujawnia szczegóły brutalności policji, powszechną przemoc wobec niezależnych mediów i uporczywe próby uciszania krytyków Kremla za pomocą nowych, rygorystycznych przepisów prawa. Śledztwo ONZ wykazało brutalność rosyjskiego reżimu, podała BBC. Mariana Kaczarowa, ekspertka ONZ do spraw praw człowieka i autorka raportu, której nie pozwolono na wjazd do Rosji, ustaliła, zbierając m.in. relacje przedstawicieli rosyjskich grup politycznych, aktywistów czy prawników, że Kreml po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, cytuję, dokręcił śrubę własnym obywatelom. Z raportu wynika, że od 24 lutego 2022 roku działania policji w Rosji są jeszcze bardziej opresyjne. Kaczarowa wymieniła m.in. przykład stosowania tortur czy przemocy na tle seksualnym ze strony funkcjonariuszy. Autorka raportu zwróciła uwagę, że zmiany w prawie doprowadziły do masowych arbitralnych aresztowań i bardzo długich wyroków więzienia. Wskazała choćby na Artema Kamardina, poetę skazanego na 7 lat więzienia. Władze uznały, że wiersz, który mężczyzna przeczytał we wrześniu 2022 roku przy pomniku Władimira Majakowskiego w Moskwie, był antywojenny. Sklasyfikowały działalność poety jako podżegającą do nienawiści. Aktywista Aleksander Maniuków, który po aresztowaniu poety relacjonował portalowi Meduza, że Kamardin chwilę po zatrzymaniu został pobity i zgwałcony przez funkcjonariuszy. Za przeczytanie wiersza antywojennego, odmówienie przez księdza modlitwy sprzeciwiającej się wojnie lub wystawianie sztuki postrzeganej jako antywojenne grozi kara 7 lat. Dwie kobiety w Rosji nadal przebywają za to w więzieniu, opowiedziała BBC Mariana Kaczarowa. Ekspertka nadmieniła, że mimo represji w społeczeństwie rosyjskim wciąż nie brakuje osób, które wyrażają sprzeciw wobec wojny na Ukrainie. Jak w każdym państwie totalitarnym czy autorytarnym, ludzie nie chcą wpadać w tarapaty. Nie oznacza to jednak, że wspierają szaleństwo, agresywną wojnę przeciwko sąsiadowi, ocenia w rozmowie BBC. Portal stacji nadmienił, że Kreml propaguje propagandę także wśród dzieci, m.in. w szkołach, gdzie młodzieży sugeruje się pogadanki o wojnie. Tego typu lekcje są obowiązkowe. W raporcie naświetlono przypadek pięcioklasisty z Moskwy, który był przesłuchiwany przez policję po opuszczeniu takich zajęć, zanim jego matce postawiono niedopełnienie obowiązków rodzicielskich, relacjonuje BBC. Kaczarowa ustaliła, że wielu rekrutów, którzy trafili na Ukrainę, zostało zmobilizowanych podstępem za sprawą użycia siły lub wykorzystania ich bezbronności. Zaznaczyła, że żołnierze, którzy odmówili walki, byli przetrzymywani w ośrodkach na terenach okupowanych, gdzie grożono im egzekucją, zastosowaniem przemocy czy karą więzienia, jeśli odmówią powrotu na front. Ponadto relacjonowała, że widziała dowody na to, iż podczas akcji mobilizacyjnych władze utrudniały przemieszczanie się w danym regionie, blokując drogi wjazdowe i z miasta i wsi. Tym artykułem kończymy dzisiejszy program, niezbyt to przyjemny akcent, ale ja życzę Państwu miłego popołudnia i do usłyszenia w czwartek o godzinie 11:00 jutro, jak zwykle na antenie Michael Blicharz z programem American Workers Radio, do którego wysłuchania serdecznie Państwa namawiam. Raz jeszcze wszystkiego dobrego. Program prowadziła Barbara Ilnicka.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.